Dzisiaj chciałem powiedzieć o dwóch takich aspektach związanych z medytacją, które są zarówno na płaszczyźnie zewnętrznej, jak i na płaszczyźnie wewnętrznej. I dobrze jest od czasu do czasu sobie to uświadomić, że to tak jest dobrze, jak jest. Najpierw odnoszę się do tekstu Jana Kasjana, potem trochę poczytamy też bardziej współczesnych starców. Jan Kasjan pisze o modlitwie monologicznej, o medytacji jako o modlitwie ubogiej. Niech dusza nieustannie trzyma się tej bardzo krótkiej formuły, aż wzmocniona nieprzerwanym i ciągłym jej powtarzaniem, porzuci bogate i rozległe myśli i zgodzi się na ubóstwo, ograniczając się do tego jednego wersetu. W ten sposób szybko i łatwo dostąpi ewangelicznego błogosławieństwa, które zajmuje pierwsze miejsce wśród wielu innych. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Ubóstwo takie będzie wyborne, a kto je posiądzie, wypełni słowa proroka: biedni będą wysławiali imię Twoje. Zaraz jeszcze ciąg dalszy. Kasjan najpierw mówi, że to jest modlitwa uboga ze względu na formę. Forma tej modlitwy jest uboga, ponieważ nie ma tu dużo rzeczy do zrobienia. Tu jest jedna formuła, której się trzeba trzymać, na którą się trzeba zgodzić, ograniczając się do tego jednego wersetu. To ubóstwo formy ogranicza się także do tego, wiąże się także z tym postawą ciała, która jest właśnie nieruchoma, która nie jest ekspresywna, która nie wiąże się z wyrażaniem czegokolwiek, tylko jest takim zastygnięciem w bezruchu i jednocześnie w środku takim ciągłym powracaniem do tego samego. Najpierw to ubóstwo dotyczy formy, ale Kasjan w tym momencie cytuje fragment z Ewangelii, który mówi o błogosławieństwie dla ubogich w duchu. Czyli dla tych anawim, Jahwe, czyli dla tych, którzy nie mają już nic swojego. I to ubóstwo formy, ono wprowadza krok po kroku w takie właśnie doświadczenie ubóstwa wewnętrznego, ubóstwa w środku. Tego, że tam już się nic nie posiada dla siebie. Dalej Kasjan kontynuuje tak. Czy może być zatem większe i bardziej święte ubóstwo jak to, gdy ktoś uznaje, iż sam nie posiada żadnej obrony i siły, dlatego żąda tego nieustannie od kogoś drugiego. Gdy ktoś sobie uświadamia również to, iż w każdej chwili Bóg swą mocą musi utrzymywać jego życie i to, co posiada, i dlatego słusznie uznaje się za ubogiego i codziennie błaga Pana: biedny ja jestem i ubogi, ale Pan mnie wspomaga. Przeto dzięki Bożemu światłu wzniesie się także do owego wielorakiego poznania Boga i odtąd zacznie karmić się bardziej wzniosłymi i świętymi tajemnicami. To ubóstwo formy, ono chcąc nie chcąc, przez to cierpliwe trwanie, prowadzi do konfrontacji z ubóstwem własnym na różnych poziomach. Najpierw na poziomie zewnętrznym. Myślę, że to każdy w jakiś sposób prędzej czy później, najczęściej, najszybciej doświadcza słabości swojego ciała. Że to ciało właśnie my nic nie robimy. My nic nie robimy na tej medytacji. Nie ma jakichś tutaj wielkich ćwiczeń fizycznych, nie ma jakichś nadzwyczajnych zadań do wykonania, które by powodowały, że mogą to wykonać tylko ci, którzy są bardziej sprawni. A jednocześnie, niezależnie od tego, jaki kto ma stopień sprawności, w tym cierpliwym trwaniu, zgodzeniu się na to ubóstwo formy, doświadcza, że ciało jest słabe. Że go tam gdzieś coś uwiera, że go tam gdzieś coś boli, że gdzieś tam coś mu drętwieje. Że to kolejna runda i myślę, że tak w wielu głowach tak jest, kiedy jest świadomość tego, że jeszcze 25 minut. Jeszcze 25 minut. Mówi, nie dam rady. To jest tu się doświadcza najpierw tego ubóstwa na poziomie ciała. Tego, że wydawało mi się, jak czytałem książki o medytacji, że to jest do przejścia, a tu się okazuje, że to jest bardzo trudne. Potem to ubóstwo zaczyna dotykać coraz, znaczy uświadamiam sobie coraz bardziej to ubóstwo także na poziomie myśli, tego, że ich jest bardzo dużo, tego, że one dotyczą wielu różnych rzeczy, że one ciągle się pojawiają, że mimo usilnych starań cały czas doświadczam tego rozproszenia i tego, że to jest taka nieustanna walka o to, żeby wracać. Im dłużej się trwa, tym bardziej sobie człowiek uświadamia to ubóstwo także własnej historii życia. Dlatego, że ta historia życia się tu będzie wyświetlała. Tam będą się pojawiały rzeczy różne z pamięci, tam będą się pojawiały zdarzenia, które mnie jakoś tam dotknęły. Te, które się wstydzę i te, które gdzieś tam zostawiły taki pozytywny ślad, to wszystko tu się gdzieś będzie pojawiało. Nawet nie w zamierzony sposób. To nie jest tak, że ja teraz chcę sobie zrobić wspominki z dawnych lat, tylko po prostu to się pojawia. To się pojawia. I im dłużej człowiek trwa, tym więcej rzeczy się pojawia. I to jest kolejny element doświadczenia ubóstwa, żeby najpierw to przyjąć, że to tak jest. A druga bardzo ważna rzecz, Kasjan mówi, trzeba się zgodzić na ubóstwo jednego wersetu i porzucić bogate i rozległe myśli. Porzucić bogate i rozległe myśli. Czyli nie zajmować się tym, co się pojawia w głowie. I to jest pewien element związany z takim świadomym wejściem w ubóstwo. To bycie ubogim oznacza także, że ja świadomie decyduję się, że cała ta moja historia, wszystkie te moje myśli nie mają być przedmiotem mojej analizy, tylko mają być uboga. Dlatego ta modlitwa jest uboga. Także w tym sensie duchowym, że przez to zgodzenie się na ubóstwo ja zgadzam się na to, że to wszystko zostawiam Bogu. To wszystko zostawiam Bogu. I chcę wam o tym, mówię wam o tym, dlatego że to jest jeden z takich bardzo ważnych punktów w samej drodze życia duchowego. Dlatego, że każdy z nas w jakiś tam sposób myśli, że kiedyś to się skończy. Jeszcze troszkę, teraz jeszcze jestem słabo zaawansowany, ale jak będę trochę bardziej zaawansowany, to już nie będzie tego wszystkiego. Już te zmaganie całe odejdzie. Już po prostu to będzie takie już czyste mistrzostwo. Siadam na poduszce, na krzesełku i medytacja się sama wydarzy. Tak by było, gdyby medytacja była oddzielona od życia. Tak by było, gdyby można było odejść od swojego życia i zanurzyć się w czysto spirytualną praktykę. Tymczasem medytacja jest bardzo mocno zintegrowana z życiem. Ona jest przeplata się przez życie. To znaczy, że całe życie moje zawsze będzie ze mną na medytacji. Wszystko, co przeżywam, co spotykam, każde wydarzenie, osobę, każde zmaganie, wszystko będzie z pewną intensywnością obecne na medytacji, więc nie jestem w stanie się od czego oddzielić. Dlatego bardzo często ojcowie mówili, że to jest normalny stan. Żeby dać wam przykład, przeczytam dwa fragmenty ze starca Jana z Wałami. Starzec Jan mówi tak, to jest jednym z listów z 54 roku. Czyli 1954, czyli nie tak dawno. W życiu zdarzają się oziębłość, gnuśność, natłok myśli, nieszczęścia, ludzkie oszczerstwa i wiele innego. Wszystko to jednak z Bożą pomocą mija, tylko nie trać ducha. Nie dowierzaj sobie, póki nie złożą cię do grobu. Bądź pokorna i nikogo w niczym nie osądzaj. Byli przecież tacy asceci, którzy widzieli świętych w glorii, a od Boga dostali łaskę. Działali cuda, uzdrawiali chorych za pomocą rąk. Ludzie ich rozsławili, a oni stali się zarozumiali pychą diabelską, łaska od nich odeszła i wiedli żywot rozpustny na pośmiewisko ludzi. Nie dziw się, że namiętności drzemią w tobie. One przypominają nam, że jesteśmy ludźmi i poskramiają nas. Obawiaj się zarozumialstwa oraz diabelskiej pychy. Wiedz nad to, że wytrwanie w cnocie zależy nie od nas, lecz od łaski Bożej, a łaska chroni za pokorę. W życiu zdarzają się oziębłość, gnuśność, nadpomyśli, nieszczęścia, ludzkie oszczerstwa i wiele innego, co będzie obecne także na medytacji. I wtedy jest taka, pojawia się taka myśl, żeby sobie dać spokój. No to przecież no nie o to chodzi. Ta medytacja miała jakoś tak się rozwijać, a o to ciągle jest właśnie, to wszystko jest tam obecne. Ale Jan dodaje, wszystko to jednak z Bożą pomocą mija, tylko nie trać ducha. To jest właśnie kolejny etap zgodzenia się na ubóstwo. Czyli na to, że ta moja praktyka zawsze będzie taka ludzka. Zawsze będzie taka zanurzona w tym ludzkim doświadczeniu życia. Że ona będzie zmienna. Że to będzie tak, że czasem będzie lepiej, czasem będzie gorzej. Że czasem mi to będzie płynąć elegancko, a czasem po prostu będzie samo zmaganie. I to będzie w dużym stopniu zależało od tego, co ja przeżywam w życiu i co się w tym życiu moim mnie najbardziej dotyka. Bo nie jestem w stanie się od tego uwolnić. Nie jestem w stanie przejść nad tym. Dlatego Jan w innym miejscu będzie mówił tak. Musisz też wiedzieć, że człowiek nie może być niezmienny. Człowiek nie może być niezmienny. Podobnie jak w pogodzie bywają zmiany. Dobrze być na górze Tabor, czasami zdarza się być na Golgocie. Uważny i roztropny znajduje wiele okazji, aby to zrozumieć. Czasem jest dobrze być na górze Tabor, czasem jest dobrze być na Golgocie. Ale zarówno na Golgocie, jak i na górze Tabor to jest dokładnie ta sama medytacja. To jest dokładnie ta sama medytacja. Wczoraj było pytanie o ten postęp. Czy to nazwijmy to w cudzysłowie zaawansowanie. To nie jest tak, że zaawansowanie można mierzyć tylko wtedy, kiedy jest dobrze, jest się na górze Tabor. Dobrze nam tu, Panie, teraz rozbijemy już 3 namioty, już nie będziemy stąd schodzić. Już będziemy sobie tu tak trwali. Nie. To zarówno na górze Tabor, jak i na Golgocie to jest dokładnie ta sama praktyka. Niezależnie od tego, jakim intensywnością ja to wszystko przeżywam, istotne jest to, żeby trwać. Tam wszystko ma mieć swoje miejsce. I to jest normalny stan. I to jest związane też z doświadczeniem ubóstwa tej modlitwy, ubóstwa mojego w tej modlitwie. Dlatego, że Jan tu cytuje właśnie taką opozycję do zaakceptowania ubóstwa. Byli tacy asceci, którzy dostali od Boga łaskę, działali cuda i tak bardzo uwierzyli w swoją wyjątkowość i duchowość, że upadli diabelską pychą. Więc gdybyśmy mogli zmierzyć ten postęp życia duchowego i go określić, to byłaby najprostsza droga do tego, żeby urastać w pychę. Żeby uważać się za lepszych od innych, że się coś więcej osiągnęło. Dlatego nie dziw się, że namiętności wciąż drzemią w tobie. One nas poskramiają. One pokazują, że jesteśmy bardzo ludzcy. I tacy bardzo ludzcy będziemy też na medytacji. Ta medytacja będzie miała taki wymiar bardzo ludzki. Ale dlatego zdecyduje się na to ubóstwo i dlatego decyduje się na ubóstwo formy i że w tej właśnie ubogiej formie przejawia się także moja słabość, także moja grzeszność i moja kruchość, dlatego że wszystko to zostawiam Bogu. I ona w tym sensie jest także uboga. Ubogi. Myślisz, że jesteś ubogi? No to 1940 rok. Szczęśliwaś, jeśli czujesz się uboga i jak dziecko pośród ludzi wykształconych duchowo. Nie zazdroś im i nie dąż do duchowych uniesień. Pseudomistycy usiłują osiągnąć takie błogosławione doznania, i zamiast prawdziwej kontemplacji wpadają w diabelski czar. Pan zsyła pełne łaski doznanie na człowieka, którego serce oczyszczone jest z namiętności. W takim stanie byli święci ojcowie, a my grzeszni powinniśmy się modlić i z uczuciem kajania i prosić Boga o pomoc w walce z namiętnościami. W Paterykonie powiedziane jest, uczeń powiedział do starca, taki to widzi anioły. Starzec odpowiedział, nie dziwota, że widzi anioły, ale zdziwiłbym się temu, kto widzi grzechy swoje. Chociaż ta starcza wypowiedź jest krótka, to w sensie duchowym bardzo głęboka, gdyż najtrudniej jest poznać samego siebie. Piszesz, że słowa modlitwy i Pan złączyły się jak gdyby w niepodzielnego samego Pana. Nie ma w tym pomyłki, tak być powinno. To jest to ubóstwo, które się przejawia, to jest właśnie też droga do tego, żeby poznać i zaakceptować siebie samego na tej drodze. Żeby odzyskać znowu takie bycie ze sobą samym. I wcale to bycie ze sobą samym nie oznacza, że tam ma nie być tych negatywnych doświadczeń, czy ma nie być tych negatywnych myśli. Tam ma wszystko być, dlatego że ja muszę być taki, jaki jestem na tej modlitwie. Nie mogę się pudrować, nie mogę się pokazywać lepszym. I dlatego dla mnie ta modlitwa jest najbardziej przemawiająca, dlatego że tutaj nie da się zagrać nic. Tu się nie da nic zagrać. Tu jesteś sam ze sobą. Oczywiście możesz się oszukiwać, ale to wiesz o tym, że się oszukujesz. Natomiast jeżeli trwasz tak w tej ubóstwie formy, to nie możesz od tego uciec, to po prostu się pojawia. Pojawia się i wszystko ma być obecne. Ta uboga modlitwa to jest także modlitwa, w której wchodzi się na drogę ogołocenia. Dzisiaj jeszcze troszkę o tym powiem, ale wydaje mi się, że jedną z takich dużych trudności w podjęciu tego życia duchowego to jest brak cierpliwości. Właśnie tego, że wchodzę na tą drogę i tracę cierpliwość po jakimś czasie. Najpierw tracę cierpliwość do siebie samego, potem do praktyki, potem do tego, że w ogóle coś się może zmienić, że oczekuję jakichś nadzwyczajnych zmian, te zmiany się nie dokonują albo nie dokonują się tak, jak bym chciał i tracę cierpliwość. Tymczasem modlitwa u Boga jest modlitwą, w której wchodzę także na drogę ogołocenia. Jak się ta droga ogołocenia dokonuje? Tu chciałbym przywołać takie dwa fragmenty z Ewangelii, bo jest to doświadczenie modlitwy Jezusa. Najpierw modlitwy Jezusa z Ewangelii według świętego Marka, modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Jezus tam, jak wiecie, modli się, najpierw zabiera ze sobą wszystkich uczniów, potem tylko Piotra, Jakuba i Jana, potem i także ich zostawia i odchodzi dalej, żeby się modlić samotnie. Gdy się modli, całe jego życie jest obecne na tej modlitwie. Całe jest tak bardzo obecne, że aż poci się krwawym potem. Całe zmaganie, które toczy ze sobą, całe rozczarowanie, które temu towarzyszy, strach, lęk, wszystko to jest obecne. I cały czas jest ten jeden kierunek. Nie jak ja chcę, ale jak Ty. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że Jezus nie zajmuje się, nie mówi, nie opowiada Ojcu o tym. On nie podsumowuje swojej myśli, misji. Nie mówi, co mu wyszło, co mu nie wyszło, jak on się teraz czuje, jaki jest biedny i żeby się Pan nad nim zlitował. Tylko on się po prostu powierza w takim stanie, w jakim jest. Całkowicie, nie zajmując się tym. Bardzo ciekawe, bo Marek podkreśla, że Jezus wraca, widzi uczniów śpiących, odchodzi jeszcze raz sam i modli się, powtarzając te same słowa. Trzy razy, tak Marek mówi. Powraca i odchodzi się modląc, modli się, powtarzając te same słowa. Ubóstwo formy. Ale jednocześnie w tej ubóstwie formy jest całe życie zawarte. To, co jest związane z tym ubóstwem, jest wejście na drogę oczyszczenia, w której ja nie zajmuję się sobą, nie zajmuję się tym z życiem, nie analizuję go, nie kontempluję, nie biadolę, nie wpadam w uniesienia. Po prostu to zostawiam. Ona jest uboga. Ta modlitwa ogołocenia, ona oznacza także, że coraz więcej rzeczy tam zaczyna odpadać. Odpadać w sensie takim, że wiele rzeczy trzeba po prostu puścić. Najpierw oczywiście trzeba puścić to, że te nogi tam cierpną i tam, że trzeba się na to zgodzić. Potem trzeba nieustannie odpuszczać te wszystkie myśli, żeby w nich nie wchodzić, nie wchodzić w nie, nie wchodzić w te wyobrażenia. Puszczać swoje projekty myślowe, swoją reżyserię filmową, puszczać. To po prostu wszystko trzeba puszczać. Puszczać. A potem trzeba puszczać coraz bardziej. Także swoje wyobrażenia o życiu duchowym i także swoje wyobrażenia o Bogu. Także swoje wyobrażenia o Bogu. Tego, jak ja mogę Go doświadczać, jak Go mogę nie doświadczać. I tutaj wchodzimy do drugiego aspektu ogołocenia, ogołocenia, które jest związane z modlitwą Jezusa na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jest kontynuacja tej modlitwy, kiedy Jezus pokazuje, że ona idzie coraz głębiej, tak bardzo, aż nie ma żadnego poczucia, że ja tam ściągam Pana Boga za nogi, że medytacja to jest taka dobra forma, że jak siądę, to Pan Bóg akurat do mnie przyjdzie. To może być po prostu tak, że jest cały czas zmaganie z takim tylko ufnym powierzeniem się w wierze, ze świadomością, że jestem sam. To doświadczenie samotności jest też związane z tym ogołoceniem. Bardzo ważne, dlatego że jest to droga, która jest drogą do Boga. Jak weźmiecie drugi rozdział listu do Filipian, to w drugim rozdziale listu do Filipian co mamy? Ktoś wie? No znane to jest przecież. Hymn kenotyczny o Jezusie Chrystusie. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, stawszy się podobny do człowieka. Ten hymn mówi o tym, jak Bóg schodzi do człowieka, że On się ogałaca, żeby stać się jednym z nas. I dlatego hymn się kończy. I dlatego dał Mu imię ponad wszelkie imię, na które zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I wszelki język wyznaje to imię. To jest imię ponad wszelkie imię. Dlatego, że On pokazał tę drogę zejścia Boga do człowieka. I to jest droga ogołocenia. Teraz ojcowie mówili, jeśli człowiek chce teraz wrócić do Boga, to musi podjąć taką samą drogę ogołocenia. Musi ogołocić samego siebie, żeby się stać podobnym do obrazu Stwórcy. Dlatego jest to droga bolesna. I dlatego to zmaganie na medytacji jest ciągle obecne. Ciągle obecne, to znaczy niezależnie, czy się praktykuje 10, 15, 5 lat, czy 3 tygodnie, to zmaganie jest zawsze obecne. Dlatego mówiliśmy wczoraj, nie ma sesji w Lubiniu dla początkujących i zaawansowanych, bo wszyscy uczestniczymy w tym samym zmaganiu. Na różnym etapie swojej drogi, na różnym etapie swojego życia, ale zmaganie zawsze jest. To, co jest istotne, to nie jest to, co ja teraz mogę zmierzyć, jaki postęp mogę zmierzyć na tej drodze, tylko to, że ja świadomie w ubóstwie formy oddaję całe swoje życie Bogu. Żeby całe moje życie było u Boga. I to jest droga tego ogołocenia, oczyszczenia. Oczywiście tam nie są tylko trudne rzeczy, tam się pojawia wszystko. Jeżeli mówimy o zgodzeniu się na wszystko, to zgadzamy się także na rzeczy, które przychodzą, które się pojawiają i które odchodzą. Człowiek nie może być niezmienny. Tak jak w pogodzie bywają zmiany, tak samo w człowieku bywają zmiany. Zaraz przed tym wersetem, jak Jan zwała mu cytuje, że w życiu zdarzają się natłok myśli, gnuśność i oszczerstwa i wszystkie inne rzeczy i trudności i że nigdy nie ufaj sobie. Zaraz troszkę wcześniej mówi, do wzruszenia i łez dążyć nie należy, a kiedy same od siebie wraz z serdecznym ciepłem przyjdą, zatrzymaj się, dopóki się nie skończą. Nie trzeba myśleć, że osiągnęłaś coś wielkiego. To stan normalny dla koncentracji, a nie oszustwo diabelskie. Na wszelki wypadek dodam, choć zdarza się to rzadko i ludziom wyjątkowym, łzy mogą popłynąć po prostu strumieniem. Inni wydawać się będą świętymi. Ciepło, ale nie krwi, tylko szczególne, pochodzące z łaski Bożej, rozejdzie się po całym ciele, także trudno będzie ustać na nogach. Wtedy trzeba usiąść albo się położyć. To gość niebiański nawiedził. Wie o tym tylko ten, kto sam tego doświadczył. Dla postronnych jest to niezrozumiałe. W modlitwie naśladuj wdowę z Ewangelii. Czyli bądź upierdliwy, upierdliwa w tej modlitwie. Taki. Nieustannie ponawiaj na nowo. Czyli jest zmaganie, jest natłok myśli, jest trudność, ale jest też takie doświadczenie dobre to jest źle powiedziane, bo każdy jest dobry. Takie przyjemne doświadczenie związane z jakimś takim odczuciem właśnie ciepłości, szerokości serca, takiego błogiego trwania. I często mi się zdarza, bo to nie jest rzadkie. Wielu ludzi tego doświadcza. I kiedy tego doświadcza, to często mi pada takie pytanie, ojcze, czemu już tego nie ma? To było, kiedyś był taki stan, że po prostu to trwało, a teraz tego nie ma. To już się teraz nie pojawia. Czy coś robię źle? To nie jest zależne od techniki, że coś się robi źle czy dobrze i wtedy to przychodzi. Nie, to po prostu przychodzi i odchodzi. Tak samo jak jest zmiana. Czasami jest dobrze być na górze Tabor, czasami trzeba być na Golgocie. I jedna i druga góra to jest góra modlitwy. Tej samej medytacji. Tego się nie wartościuje. To nie jest tak, że kiedy zdarzają się te sceny właśnie, kiedy ciepło się rozleje na całym ciele, trudno będzie ustać na nogach, łzy płyną, wszyscy będą się wydawać aniołami. Jest takie wewnętrzne rwanie ze środka, które wiąże się tylko z tym, żeby trwać przy Bogu, że to jest gwarant dobrej medytacji, a jak jest zmaganie, trudność, nie, natłok myśli, to jest znak, że jest zła medytacja. Nie. Nie. Dlatego, że w tej medytacji wszystko ma być. Dlatego, że ona jest u Boga. A u Boga oznacza, że muszę się zgodzić na ubóstwo. To znaczy przyjąć dokładnie to, co się pojawia. To ubóstwo oznacza także wejście na drogę pokory. Usłyszałem, tak kiedyś przeczytałem taką fajną definicję pokory, która mi się bardzo spodobała. Bo pokora niestety po polsku to tak się kojarzy z takim pokornym osiołkiem, który tam co mu powiedzą, to on tak weźmie, tak się na wszystko zgodzi, taki, nie ma swojego zdania, takie ciele takie. Nie? I to się niedobrze kojarzy. Tak? Bycie pokornym to się kojarzy bardzo źle, negatywnie. Jeszcze w dzisiejszym świecie to w ogóle jak to można być pokornym? Tymczasem pokorny to nie jest ten, który myśli o sobie, że jest ostatni, słaby i najmniejszy, tylko ten, który w ogóle o sobie nie myśli. A to jest różnica. Dlatego, że ten, który w ogóle o sobie nie myśli, to jemu nie jest wszystko jedno, czy on siedzi na pierwszym miejscu, czy na ostatnim. To nie ma znaczenia. To jest właśnie, jak się weźmie świętego Pawła, to jest właśnie ten typ pokory. Paweł mówi, umiem głód cierpieć, umiem i obfitować. W ogóle do każdych warunków jestem zaprawiony. Nie robi mi to różnicy. Dlatego, że zapominam o sobie. Nie mam punktu odniesienia do siebie samego. I medytacja też tego uczy. Nie mieć punktu odniesienia do siebie samego, czyli nie myśleć o sobie. Wiele problemów, które się pojawiają w praktyce, pojawia się dlatego, że za dużo myśli się o sobie w tej praktyce. Za dużo się ocenia, za dużo się wartościuje, za dużo się mierzy, za dużo się analizuje, za dużo się skupia na sobie. Wtedy jest mnóstwo różnych trudności, które się pojawiają, zniechęceń, frustracji i wszystkich innych rzeczy. Im bardziej, im więcej tam jest niemyślenia o sobie, tym praktyka po prostu się wydarzy. Dlatego na sesji medytacyjnej często mówimy, wstajesz rano, po prostu idź za tym, co jest kolejnym punktem. Nie myśl teraz, chce mi się, nie chce mi się, pójdę później, zrobię jutro. Po prostu robisz. Przekraczasz ten to, co się dzieje w środku. Tak po prostu wchodzisz w to doświadczenie. I to jest tak samo jest z medytacją. Po prostu wchodzisz w to doświadczenie. Niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, niezależnie od tego, co się dzieje w środku. Mówię o tym dlatego też, że często jest takie tendencja do tego, że dziś jestem zmęczony, głowa mnie boli, to jutro pomedytuję. Jutro więcej. To jest, zapowiadali dobrą pogodę, to będzie lepiej. Dzisiaj nie mam kondycji. Nie mam dyspozycji do tego, żeby medytować, bo muszę mieć specjalną dyspozycję. Jeżeli ktoś myśli, że musi mieć specjalną dyspozycję do medytacji, to znaczy, że nie rozumie tego, o czym my tutaj mówimy, czytując tych wielkich nauczycieli duchowych. Nie trzeba mieć żadnej dyspozycji, dlatego że każda dyspozycja jest właściwą dyspozycją do medytacji. A to, że czasami jest gorzej, czasami jest trudniej, czasami jest łatwiej, to jest związane po prostu z rytmem życia, dlatego że to jest oznaka tego, że ta medytacja jest wpisana w życie. Ja się od tego nie mogę oddzielić. Dla mnie to jest gwarant autentyczności. To jest gwarant autentyczności. Gdyby tak nie było, to bym miał poważne wątpliwości co do tego, czy to jest rzeczywiście praktyka duchowa. A czy to nie jest bardziej moje wyobrażenie i moje myślenie o życiu duchowym. Więc nie trzeba mieć specjalnej dyspozycji. Nie trzeba czekać na specjalne warunki. Nie trzeba czekać na specjalny czas. Każda, wszystko co się wydarza, ma prawo się wydarzać. Wszystko co przychodzi, ma prawo przychodzić. I ubóstwo oznacza, że się zgadzam na to, ale jednocześnie nie analizuję tego, nie zajmuję się tym, nie stanowi to mojego punktu odniesienia, dlatego że wszystko to z każdym wydechem oddaję. Czyli decyduję się na to, żeby to było u Boga. Dlatego to jest modlitwa u Boga. Co do formy i co do tego, co jest w środku. Więc jakby podsumowując, chcę wam powiedzieć o tym, że to jest normalne. Jak ktoś myśli, że to ma trudności, to jest nienormalne, bo już powinien nie mieć tych trudności, to będzie miał zawsze trudności. Albo mniejsze, albo większe. One się po prostu pojawiają. Dlatego, że po prostu to jest życie. To jest życie. Życie się tu pojawia. Pulsuje tego. Wszystko się tu ujawnia. Całe życie się ujawnia. I to, co jest istotne, to jest to, żeby po prostu to przyjąć. Najpierw zaakceptować, zgodzić się na ubóstwo formy, zgodzić się na ubóstwo w pokorze, na ubóstwo swoje własne, na własną słabość, na to, że nie jestem mistrzem, że to po prostu jest tak, jak jest. Czasami jest na górę Tabor, czasami jest Golgota. Ze świadomością tego, że to jest także droga oczyszczenia, ogołocenia. Także, że ja muszę wiele rzeczy po prostu puścić, zostawić, nie przywiązywać się do tego. Zostawiać. Po to, żeby wejść w tą modlitwę kontemplacyjną. Tu Jan mówi o pseudomistykach. Rzadko w listach mówi o pseudomistykach. To chyba raz tylko, czy dwa razy wspomina. Tutaj mówi, pseudomistycy usiłują osiągnąć takie błogosławione doznania. Usiłują osiągnąć błogosławione doznania. I zamiast prawdziwej kontemplacji wpadają w diabelski czar. Czyli to usiłowanie osiągnięcia to nie jest to. Nawet jeżeli tam są, pojawiają się jakieś duchowe doznania, to po prostu się pojawiają i odchodzą. Pojawiają się i odchodzą. Nie zatrzymuję się na niczym. Nie mogę się zatrzymywać na niczym. Nie mogę też tego doznania przyjmować jako punkt odniesienia do wartościowania mojej praktyki duchowej. Bo raz jest lepiej, raz jest łatwiej, raz jest trudniej. To jest normalne. I to tak ma być. Piszesz, że słowa modlitwy i Pan złączyły się jak gdyby w niepodzielnego samego Pana. Nie ma w tym pomyłki. Tak być powinno. Nie ma w tym pomyłki. W takim doświadczeniu medytacji nie ma pomyłki. Jest tak, jak być powinno. Więc ta modlitwa jest związana z tym ubóstwem. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Ubóstwo takie będzie wyborne, a kto je posiądzie, wypełni słowa proroka. Biedni będą wysławiali imię Twoje. To jest kasja. Okej, to tyle.